10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Good roll pitch.
Roger, roll pitch.
Po raz pierwszy od ponad półwiecza przedstawiciele Homo sapiens opuszczą bezpośrednie sąsiedztwo Ziemi i bezpieczną osłonę magnetosfery. Pierwszy raz od 1972 roku jacyś ludzie poczują grawitacyjną obecność innego ciała niebieskiego niż Ziemi. Zapnijcie więc pasy, dziś omówimy Artemis II, poczynając od ciekawostek techniczno-naukowych przez polityczne bagienko, jakie ją otacza, aż po realne obawy o życie astronautów. Zapraszam na film. Jeśli chodzi o stronę sprzętową, to w całym tym księżycowym teatrze mamy dwóch głównych aktorów. Rakietę SLS i statek Orion. SLS, czyli Space Launch System. To ten potężny pomarańczowy behemot, który ma być podstawowym napędem dla Oriona. Oriona, czyli kosmicznej taksówki, mającej dostarczać astronautów do lądownika czekającego na orbicie Księżyca. Oczywiście w misji Artemis II żadnego lądownika nie będzie, bo misja, która ta wykona tylko pojedynczy przelot wokół naszego satelity i wróci na Ziemię. Jeśli zaś chodzi o stronę ludzką, to na pokładzie znajdą się czterej astronauci, trójka Amerykanów i Kanadyjczyk. Dowódcą wyprawy jest Gregory Wright Weissman, astronauta z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i były szef Biura Astronautów NASA. W fotelu pilota zasiądzie Victor Glover, astronauta z pierwszej operacji misji statku Crew Dragon. Druga część załogi stanowią specjaliści. Christiana Koch to posiadaczka rekordu najdłuższego pojedynczego lotu kosmicznego kobiety i Jeremy Hansen, reprezentujący Kanadyjską Agencję Kosmiczną. Ten jest akurat debiutantem. Kanada wybrała go do lotu Artemis II ze względu na wieloletnie doświadczenie w pracy w strukturach szkoleniowych NASA oraz doświadczenie pilota myśliwców. Zanim jednak przejdziemy do dokładnego omówienia tej misji, warto zrozumieć, czym ogólnie jest cały Artemis. To jest stworzony formalnie w 2017 roku amerykański program powrotu na Księżyc, znacznie bardziej skomplikowany niż słynny program Apollo. Celem NASA jest już nie tylko wbicie flagi i zebranie kilku kamieni, ale budowa trwałej infrastruktury i w efekcie bytność ludzi na srebrnym globie. Artemis ma w porównaniu do Apollo międzynarodowy charakter. Na jego bazie Amerykanie stworzyli Artemis Accords, czyli coś w stylu zbioru zasad pokojowej współpracy w kosmosie, które w formie porozumienia podpisało kilkadziesiąt państw, w tym Polska. W zamyśle miało to być takie mniej oficjalne rozszerzenie istniejących od lat 60. XX wieku traktatów kosmicznych, wprowadzające tylnymi drzwiami prawo do komercyjnej eksploatacji zbiorów na Księżycu czy zasobów kosmicznych, mówiąc szerzej. Tyle tylko, że już dziś widać, że amerykański plan nie do końca wypalił, ponieważ nie dołączyły do niego takie państwa jak chociażby Chiny czy Rosja, które podpisały czy podpisują własne porozumienia na bazie programu bazy księżycowej ILRS. Artemis Accords będzie podstawą dla działalności więc tylko części państw. W kontekście planów Pekinu, Moskwy i ich sojuszników czeka nas na Księżycu jakiś rodzaj konfrontacji. A jaki? No to czas pokaże. No dobrze, teraz możemy wrócić do szczegółów Artemis II. czasie startu testowane będą poprawione procedury, wzmocniona infrastruktura startowa oraz poprawki aerodynamiczne na samej rakiecie. To wszystko ma pozwolić kolejnym startom SLS na uniknięcie poważnych i kosztownych uszkodzeń platformy startowej, które miały miejsce przy locie tym pierwszym Artemisu. A przy okazji zwiększyć oczywiście bezpieczeństwo samej rakiety. Jak już wspomniałem, w tej misji w ogóle nie ma lądownika. Ba, astronauci nie wejdą nawet na żadną orbitę Księżyca. Ich zadaniem jest wykonanie pojedynczej pętli wokół naszego satelity, no i pod tak zwanej trajektorii powrotu swobodnego. Oznacza to, że po odpowiednim rozpędzeniu się grawitacja Księżyca sama zawinie ich z powrotem w stronę Ziemi. Można powiedzieć, że jest to dość specyficzny manewr asysty grawitacyjnej. Warto tu wspomnieć, że będzie to prawdopodobnie najdalszy lot człowieka w historii. NASA chce pobić ustanowiony, nieintencjonalnie zresztą, rekord z misji Apollo 13. Wtedy z podobnej trajektorii musieli awaryjnie korzystać astronauci uszkodzonego statku. W Artemis 2 okna startowe dobierane są tak, aby uprawdopodobnić pobicie osiągniętego wtedy rekordu, czy tej dzielnej załogi Jima Lovella. Rekordu, który pojawił się tam trochę przypadkiem. To, czy się uda, determinowane jest odległością od Ziemi, czy odległością Ziemia-Księżyc w czasie tej misji. Zobaczymy. Jeśli szukać historycznych analogii, to Artemis 2 jest czymś w rodzaju połączenia misji Apollo 8 i Apollo 10, choć zarazem żadnej z nich w zasadzie nie dorównuje. Apollo 8 to była lotem, który udowodnił, że potrafimy na orbitę Księżyca dolecieć i wrócić. Z kolei Apollo 10 był próbą generalną przed lądowaniem, w której astronauci przelecieli się lądownikiem zaledwie 14 km nad powierzchnią Srebrnego Globu, testując praktycznie wszystkie procedury, nie wykonując jedynie ostatecznego manewru lądowania. Artemis 2 pełni teoretycznie taką samą rolę. Ma potwierdzić, że statek Orion i rakieta SLS są gotowe na to, by w kolejnym kroku, czyli w misji Artemis 3, postawić człowieka na powierzchni Srebrnego Globu. Z powodu braku lądownika nie może tego do końca pokazać, więc z misją Apollo 10 przegrywa już na wstępie. Z kolei z 8 przegrywa dlatego, że tak jak mówiłem, nie dotrze nawet na docelową dla misji Artemis dziwaczną orbitę NRHO. Tę mocno eliptyczną orbitę musiano opracować dlatego, że SLS i Orion nie mają wystarczająco energii, aby dotrzeć na niską orbitę księżycową, z której na powierzchnię ruszały lądowniki Apollo. Ale do wad tego zestawu jeszcze wrócimy. Co w takim razie astronauci będą robić przez 10 dni? Jednym z najważniejszych i najbardziej spektakularnych punktów tej misji jest seria operacji zbliżeniowych. Ona będzie miała miejsce jeszcze na orbicie Ziemi. ICPS, czyli drugi stopień rakiety SLS, wyniesie Oriona na wysoce eliptyczną orbitę o perygeum na wysokości 185 km nad powierzchnią Ziemi, a apogeum aż 74 tysięcy km nad powierzchnią Ziemi. Będąc na wysokości nieco ponad 20 tysięcy km, Orion odłączy się od drugiego stopnia, ale oba te obiekty pozostaną w pobliżu siebie. Astronauci wykorzystają ICPS jako punkt odniesienia dla testów ręcznego sterowania statkiem. Będą się do niego zbliżać i oddalać na różne sposoby, wszystko po to, żeby sprawdzić, jak Orion reaguje na ręcznie wydawane komendy w rzeczywistych warunkach kosmicznych, orbitalnych. W przyszłych misjach te statki będą musiały samodzielnie cumować do lądowników. NASA musi mieć pewność, że w razie awarii systemów automatycznych człowiek będzie w stanie przeprowadzić tę operację ręcznie. Przykład awarii Starlinera przy dokowaniu do ISS pokazuje, że zapasowe, ręczne procedury wciąż są niezbędne. Pobyt na tej orbicie będzie też okazją do wstępnej walidacji systemu podtrzymywania życia, czyli ECLSS. W misji Artemis 1 Orion nie dość, że był pusty, więc inżynierowie mogli jedynie symulować obecność ludzi, to sporej części tego systemu po prostu w ogóle tam nie było. Teraz w środku znajduje się czwórka oddychających, pocących się i generujących ciepło ludzi. Orbita HEO, w razie gdyby coś zaczęło dziać się źle, pozwoli na znacznie szybszy awaryjny powrót statku niż w przypadku wejścia na trajektorię transferową na Księżyc. Po zaliczeniu pełnej orbity, będąc w jej perygeum, Orion odpali swój napęd i wykorzystując efekt Obetta wejdzie na docelową trajektorię na Księżyc. W czasie lotu astronauci będą pobierali próbki krwi, moczu i śliny, które po porównaniu z tymi zebranymi przed i po locie mają pomóc naukowcom w zbadaniu, jak promieniowanie kosmiczne, znacznie mocniejsze poza naszą magnetosferą, wpływa na ludzkie zdrowie. NASA wyśle też w kosmos tak zwane chipy tkankowe, zawierające komórki wyhodowane ze szpiku kostnego astronautów. Pozwoli to zbadać wpływ promieniowania na poziomie komórkowym. Astronauci będą nosili specjalne urządzenia, podobne do zegarków, które będą dodatkowo monitorowały dokładnie ich aktywności oraz sen. Na pokładzie będzie pracował też detektor jonów lekkich, który ma stworzyć trójwymiarową mapę promieniowania wewnątrz kabiny. I to jest kluczowe, żeby dowiedzieć się, w jakich miejscach Oriona astronauci będą najlepiej chronieni podczas ewentualnych rozbłysków słonecznych. W razie szczególnie groźnych sytuacji załoga ma bowiem wykorzystać do wzmocnienia ochrony zapasy, które ze sobą wiezie, ale warto, żeby osłonić się nimi w najmniej narażonych na promieniowanie miejscach kapsuły. A po to, żeby to zrobić, trzeba najpierw wiedzieć, gdzie takie miejsca są. Stąd to badanie. W czasie lotu testowany będzie też system O2O, czyli Orion Optical Communication. Zamiast polegać tylko na tradycyjnych falach radiowych, Orion przetestuje nową łączność laserową. Jeśli ten system się sprawdzi, będziemy mogli przesyłać dane z okolic Księżyca ze znacznie, znacznie większą przepustowością niż jest to możliwe dzisiaj. W czasie wykonywania okrążenia wokół Księżyca Orion prawdopodobnie będzie musiał wykonać drobne manewry korekcyjne, po czym znów skieruje się w stronę Ziemi. Tam kapsuła będzie musiała wpaść w ziemską atmosferę z prędkością niemal 40 tysięcy km na godzinę i wyhamować tak, żeby móc bezpiecznie wylądować na spadochronach gdzieś w wodach Oceanu Spokojnego. I w tym miejscu musimy przejść do schodów. Ani SLS, ani Orion nie mają bowiem tak czystej karty, jak można by się spodziewać po takiej misji. W statku po bezzałogowej misji Artemis 1 wykryto szereg problemów, które na misję Artemis 2 nie zostały naprawione, ale tylko powiedzmy lekko przypudrowane. Najpoważniejszy z nich dotyczy osłony termicznej, która ma zapewnić astronautom bezpieczny powrót przez atmosferę. W swoim debiucie powłoka ablacyjna zużywała się w sposób, którego inżynierowie kompletnie nie przewidzieli. Zamiast równomiernie odparować, odpryskiwała całymi płatami. Cała osłona po locie była pełna głębokich wyrw, jakby ostrzelano ją z jakiegoś działa. NASA twierdzi, że udało jej się wykryć genezę problemu i opracować rozwiązanie, ale z braku czasu na Orionie misji Artemis 2 znalazła się ta sama, ulegająca erozji wersja. Agencja uważa, że wystarczy zmiana kąta natarcia na atmosferę na bardziej agresywny, ale za to skracający czas ekspozycji na najwyższe temperatury, żeby załatwić sprawę. Niektórzy eksperci zauważają z goryczą, że pewność siebie NASA przypomina te sprzed katastrof Challengera czy Columbii, gdzie różne problemy traktowano pod presją czasu jako akceptowalne ryzyko. Najgłośniejszym krytykiem jest Charles Camarda. Jeśli to nazwisko nic Wam nie mówi, to wiedzcie, że nie jest to jakiś przypadkowy internauta, ale weteran NASA i naukowiec. Jest doktorem inżynierii lotniczej i specjalistą od struktur termicznych. Ze względu na swoje umiejętności poleciał w misji STS-114 pierwszym locie po katastrofie Columbia. Kamarada bije na alarm, twierdząc, że NASA nie rozumie w pełni mechanizmu niszczenia osłony termicznej Oriona i że wysyłanie załogi bez kolejnego testu bezzałogowego to rosyjska ruletka. Kamarda ostrzega, że przy wejściu w atmosferę z prędkością powrotną z Księżyca Orion zostanie poddany tak ekstremalnym oddziaływaniom, że symulacje nie są w stanie tego oddać. NASA z tymi zarzutami się nie zgadza. Do listy problemów Oriona dochodzi też wspomniany już system podtrzymywania życia, który w pełnej konfiguracji zostanie przetestowany dopiero teraz z ludźmi na pokładzie oraz awionika sprawiająca w Artemis 1 ogromne problemy. W tamtym locie komputery pokładowe zawieszały się i restartowały co jakiś czas, a NASA nie zdołała ich poprawić. Astronautów miano podobno nauczyć, jak sobie z takimi sytuacjami radzić. Niemniej kontrowersyjna, choć z innych względów, jest rakieta SLS. Jej budowa trwała ponad dekadę, a koszty po prostu wystrzeliły w kosmos. Razem z kosztami Oriona mówimy tu o ponad 4 miliardach dolarów za jeden jedyny start. To kwota, przy której księgowi SpaceX dostaliby chyba zawału. Te koszty wynikają w dużym stopniu z problemów technologicznych spowodowanych wyborem paliwa, czyli wodorem. Pamiętacie niekończące się wycieki wodoru podczas prób do Artemis 1? SLS zwyczajnie nie jest mądrze zaprojektowaną rakietą, tylko projektem politycznym. Winowajców wskazuje zaś prześmiewcze rozwinięcie jej skróconej nazwy SLS, czyli Senat Launch System. Jej budowę wymusił bowiem Kongres, żeby utrzymać miejsca pracy w tych stanach, gdzie znajdują się fabryki starego przemysłu kosmicznego, uczestniczące w programie wahadłowców. W efekcie większość elementów tej nowej podobno rakiety to recykling części ze starych amerykańskich programów kosmicznych. Z wahadłowców pochodzą silniki RS-25 oraz zmodyfikowane boostery boczne na paliwo stałe. I mówiąc pochodzą, nie mam na myśli tego, że to jest po prostu ten sam projekt. Mam na myśli to, że to są fizycznie te silniki wyciągnięte z promów kosmicznych. Booster centralny, core stage, choć jest budowany specjalnie, to technicznie bazuje na konstrukcji wielkiego zbiornika ET. Z kolei drugi stopień ICPS to niewiele zmodyfikowany drugi stopień z rakiet rodziny Delta. Żeby dać Wam pełen obraz, jakim to retro składakiem jest cały ten system, dodam, że w Orionie jest podobnie, w tej kapsule jest podobnie. Moduł serwisowy to adaptacja europejskiego modułu serwisowego ze statku towarowego ATV, połączonego zresztą z silnikami AJ-10-190 odzyskanymi z Orbital Maneuvering System wahadłowców. Sama kapsuła to taki wyskalowany i unowocześniony projekt garściami czerpiący z projektu kapsuły programu Apollo sprzed kilku dekad. Ten recykling miał według promujących tę drogę senatorów spowodować, że całość będzie tania i szybka w budowie. Skończyło się oczywiście latami opóźnień, a łączny koszt SLS i Oriona prawdopodobnie zbliża się dziś do 90 miliardów dolarów. Tak czy inaczej, na koniec, kiedy dym po politycznych kłótniach i technicznych sporach opadnie, zostanie czwórka ludzi z pełną świadomością ryzyka, wiedząc, że lecą w Orionie, którego osłona termiczna budzi wątpliwości, a system podtrzymywania życia nigdy nie został w pełni przetestowany. Robią to z pewnością dla realizacji własnych ambicji, ale też dla nauki, dla postępu i dla niepohamowanej ludzkiej potrzeby sięgania dalej. Artemis 2 to misja wysokiego ryzyka, ale i ogromnej nagrody. Nam pozostaje trzymać kciuki za załogę, niech wrócą do nas bezpiecznie z nowymi zdjęciami i dowodem na to, że granice ludzkości podobnie zostały przesunięte aż kawałek za Księżyc.